Będę się chciał dzielić takim słowem. Myślę, że przyda nam się. Bo będę chciał się dzielić o uzdrowieniu chorych przez wiarę w zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa. I oczywiście my jako chrześcijanie ten temat powinniśmy mocno mieć zakorzenieni w naszych sercach, jeżeli chodzi o rozumienie, w jaki sposób mamy prawo spodziewać się Bożego uzdrowienia i dlaczego, co Pismo na ten temat mówi. Aczkolwiek myślę, że to jest też takie ważne, ponieważ jak widzimy też niestety chorujemy, dlatego też musimy się tutaj trochę umocnić w wierze, a wiara pochodzi ze słuchania Słowa Bożego, także też musimy trochę posłuchać Słowa Bożego, żebyśmy mieli znowu tą wiarę w zbawienne dzieło Chrystusa i że w tym dziele jest zagwarantowane nam pełne zbawienie i to tyczy się wielu aspektów, że jak wiemy słowo zbawienie ma taką szeroką pojemność, tak, jeżeli chodzi o te słowo sodzo w języku greckim, także ono jest bardzo głębokie w sensie. Chodzi o uzdrowienie, chodzi o przebaczenie grzechów, chodzi o wolność od grzechu, chodzi o wolność od złego, od przekleństw, po prostu od wolność od utrapień, od śmierci, od smutku, od depresji. No po prostu słowo zbawienie, czyli sodzo, ma taką wielką pojemność znaczeniową. Dlatego na wstępie też o tym mówię. I może zaczęlibyśmy od Ewangelii Mateusza z ostatniego fragmentu. Przeczytam ten fragment. Myślę, że bardzo ważny jest. A może krótko się pomodę. Ojcze, ja Ci dziękuję za Twoje słowo, za moich braci i siostry. I proszę Cię, Panie, byś otworzył nasze umysły i serca, byśmy mogli, Panie, mieć tą wiarę, którą Ty dajesz nam poprzez Ducha Świętego, wiarę, która jest czynna w miłości, w naszym doświadczeniu, że, Panie, nie mamy tylko jakąś wiedzę, ale mamy, Panie, też to doświadczenie tej zbawiennej wiary. Ja o to wołam w imieniu Jezusa Chrystusa, abyś Duchu Święty otworzył nam serca i umysły i odświeżył nam rozumienie dzieła Golgoty, abyśmy umieli jako uczniowie Jezusa Chrystusa czerpać z tego dzieła i dla siebie, i innych wprowadzając, Panie, wszędzie tam, gdzie nas poślesz, w imieniu Twojego Syna Jezusa. Amen. I ostatni fragment Ewangelii Mateusza kończy się tak, a Jezus przystąpił w rzekł do nich, czyli do swoich uczniów i mówi tak, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I tutaj Jezus mówi do swoich uczniów, że dana mu jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Ponieważ on zmartwychwstał, ponieważ on coś zrobił. I wiemy, że Jezus ma po tym, jak zmartwychwstał, kiedy tutaj Jezus głosi, on ma odejść do chwały i zasiąść na tronie Ojca. Wiem, że po zmartwychwstaniu, kiedy Jezus zmartwychwstał, on poszedł do nieba, do świątyni, tak, jako arcykapłan ze swoją własną krwią, ale później się ukazywał im przez kilkanaście dni, tak, ukazywał się im po zmartwychwstaniu i uczył ich o Królestwie Bożym, tak, i uczył ich o wielu rzeczach i to było ważne i kiedy Jezus ich właśnie tak uczył i tak dalej, to on później, jakbyśmy się przyjrzeli wszystkim Ewangeliom, co on uczył, na przykład w Ewangelii Łukasza, on kieruje takie słowa i mówi, że idźcie i głoście upamiętanie w imię moje i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom. Z kolei w Ewangelii Marka mówi, że idźcie, tak, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, kto uwierzy, ochrzczony zostanie, te znaki będą towarzyszyć. I tam wymienia mówienie językami, wypędzanie demonów i uzdrowienia, tak? I mówi też o Duchu Świętym i tak dalej. Także jakbyśmy to wszystko sumowali, to byście zobaczyli taką jedną ważną rzecz, o jakich rzeczach najczęściej Pan Jezus Chrystus mówił. Szczególnie po zmartwychwstaniu, jakie rzeczy on podkreślał. I będę chciał o tym mówić. I tutaj pisze, że idźcie, czyńcie uczniami. Widzicie, Pan Jezus nie był zainteresowany, by stworzyć nową religię i nowe wyznanie. On był zainteresowany tym, aby ludzie z narodów byli uczniami Jezusa, tak? Aby byli Jego naśladowcami. A uczeń to jest ktoś, kto się chce uczyć. Ktoś, kto ma swego mentora, ma swego mistrza. Od Niego chce się uczyć, ma swego idola. I tym idolem jest Jezus Chrystus. Nikt inny. Amen? To nie jest żadna organizacja, żaden święty, żaden kult zmarłych, aniołów. Rozumiecie? To uczniowie Jezusa są uczniami tylko Jego. Amen? To jest proste. Czyli tym, czym Jezus jest zainteresowany, aby Ewangelia doszła do całego świata, aby każdy człowiek indywidualnie, jak i zbiorowo, był uczniem Jezusa. Od najmniejszego, od niewolnika poprzez króla. Psalm 2 mówi, drżyjcie, królowie, sędziowie ziemi, oddajcie synowi hołd. Ten psalm 2 nawołuje królów, władców ziemi, ludzi władzy, aby służyli Chrystusowi, Synowi Bożemu, tak? Nawet tam w oryginale jest takie słowo, pocałujcie Syna, aby się nie rozgniewał. Czyli wszystkie narody mają odpowiedzieć od najmniejszego, takiego zwykłego obywatela, poprzez takiego człowieka, który jest człowiekiem wpływu, polityki, władzy, aby podjąć decyzję, aby stać się osobistym naśladowcą Chrystusa. Amen? I w jakim sensie być Jego naśladowcą? W czym? W słowie i w czynie. Najprościej rzecz ujmując. W słowie i w czynie. W niczym innym. Amen? Prosta sprawa. W słowie i w czynie. To, co uczył Jezus i oczekiwał, że Jego uczniowie będą to czynili. I Jezus powiedział, że On będzie z nami aż do skończenia świata. Czy ten świat, ten system tego świata uległ zmianie, czy Chrystus panuje na ziemi? Nie. Czyli przesłanie Ewangelii, przesłanie do narodów, aby narody były uczniami Syna Bożego, Chrystusa, jest cały czas aktualny. Amen? I wszystkiego, co wam przykazałem. Amen? Wszystkiego. Wszystkiego to znaczy wszystkiego. I te najważniejsze prawdy, o których Pan Jezus mówił, to On głównie koncentrował się na Królestwie Bożym. On głównie koncentrował się na przebaczeniu grzechów i uzdrowienie chorób i wypędzaniu demonów. To była główna posługa Pana Jezusa. Że jeżeli chcemy jako ludzie doświadczyć wpływu Boga, Bożego Królestwa, tak, do naszego życia, to jest pewien warunek. Jaki to jest warunek? Upamiętać się i wierzyć Ewangelii. Amen? To nie może być tak, jak ludzie myślą, że jeśli Bóg chce, to On coś zrobi. Nie. Bóg daje wyzwanie ludzkości. On mówi, jeśli ty chcesz, żebym ja działał w twoim życiu, to ja daję ci receptę, daję ci drogę, w jaki sposób ty się możesz ze mną spotkać. Po pierwsze, musisz się upamiętać. A po drugie, musisz wierzyć w Ewangelię. Amen? A Ewangelia mówi o kim? O Jezusie. O tym, kim On jest, po co umarł, po co zmartwychwstał i jak to się ma dla nas wierzących. Amen? Ale ja chcę dzisiaj mówić o uzdrowieniu chorych przez wiarę w zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa. Czym jest Boże uzdrowienie? Na chorych kłaś ręce, będą, a ci wyzdrowieją. Kiedyś pamiętam, byłem w jakimś takim kościele, no i czytałem taki wpis księgi gości. No i przyjechali tam ludzie, którzy byli tymi takimi masażystami, kręgarzami, nie? No i w ten sposób służyli zborowi, że robili tam masaż taki, wiecie, ludziom, którzy tam cierpią na różne dolegliwości, ale nie chodzi o tego typu uzdrowienie. Kto się ze mną zgodzi? Ja wierzę w masaże, ja wierzę w potrzebę leków i czy tam jakichś różnych terapii, ale czy to jest tego typu uzdrowienie? Nie, na pewno nie o to chodzi, nie o ten typ uzdrowienia. Dla mnie to troszkę było żenujące, że po prostu w ten sposób podchodzi się do prostego przesłania Ewangelii i uzdrowienia. Czyli uzdrowienie jest nadprzyrodzonym działaniem mocy Bożej, ściśle mówiąc Ducha Świętego. Amen. Także nie myślmy to, że o, Bóg działa przez lekarzy. No oczywiście, Bóg może zadziałać przez lekarzy, ale kiedy my mówimy o Bożym uzdrowieniu, to mówimy o uzdrowieniu, które jest nadprzyrodzonym działaniem, które jest przepływem Ducha Świętego przez nasze ciało. Amen. Błogosławimy lekarzy, wierzymy w fizjoterapeutów i tak dalej. Jak trzeba, to pójdziemy i niech nas wymasują i też poczujemy ulgę. To wszystko jest okej, okay. Dieta, zdrowy tryb życia i tak dalej. To wszystko jest ważne. Amen. Jeżeli chodzi o nasze zdrowie. Amen. Ale jest uzdrowienie, jest czymś takim, jest łaską Bożą. Amen. A czym jest łaska Boża? Łaska Boża jest tym darem Bożym, tą przychylnością Bożą, tym potencjałem Bożym, tą mocą Bożą. To, gdzie my nie możemy czegoś osiągnąć. Amen. Ani człowiek, tak? To jest łaska Boża. Amen. To, gdzie kończą się nasze możliwości, a zaczynają się Boże możliwości, tak? My możemy dojść do zdrowia przez ludzkie metody, poprzez dietę, poprzez ćwiczenia fizyczne, poprzez lekarzy i to jest okej, ja tego nie neguję. A, tak? Możemy dojść do zdrowia. Ale w momencie, kiedy to nie działa, to mamy łaskę Bożą. Amen. W oparciu o dzieło Chrystusa. I kiedy spojrzymy się na Izrael, to zobaczymy, że Bóg objawił się w Izraelu jako Bóg Jahwe Rafa. To znaczy, ja jestem lekarzem. I kiedy Bóg im się objawił jako Jahwe Rafa, to może przeczytajmy ten fragment. To jest Księga Wyjścia 15:26. Może przeczytajmy ten fragment. To tutaj Bóg coś objawia im o sobie jako lekarzu i warunkuje, na jakiej podstawie ich uzdrowi. Jest. Jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu Pana, Boga Twego i czynić będziecie to, co prawe w oczach Jego, jeżeli zważać będziecie na przykazania Jego i strzec będziecie wszystkich przepisów Jego, to żadną chorobą, którą dotknę Egipt, nie dotknę Ciebie, bo ja, Pan, Twój lekarz. I tu jest to słowo Jahwe Rafa. Zobaczcie, że to jest warunkowe. Jeżeli chodzi o uzdrowienie, które Bóg dawał Izraelitom, było warunkowe. Jeżeli będziecie wykonywać wszystkie przepisy i słuchać głosu Pana i będziecie mi posłuszni, wszystkie przepisy prawa, wszystkie, łącznie z ofiarami, z całą liturgią kapłańską, ze świętami, które były, z obrzędami, wszystko macie wypełniać i jeszcze słuchać mego głosu. Amen. I Bóg kierował swój głos do narodu Izraela poprzez proroków, tak, poprzez sędziów, królów. Nie każdy mógł słyszeć Boży głos, ale Bóg kierował ten Boży głos do swoich pomazańców. I oni byli tymi jakby pośrednikami dla Bożego ludu. Tak było w czasach przymierza. starego, ale w czasach Nowego Przymierza jest różnica. I jeszcze wam pokażę właśnie jedną rzecz, że to jest było warunkowe, jeżeli chodzi o uzdrowienia i o to, żeby oni nie byli przeklęci, czyli nieszczęśliwi. Przekleństwo obejmuje również chorobę, obejmuje również ubóstwo, obejmuje również słabości, nieszczęścia. Po prostu słowo przekleństwo to inaczej nieszczęście. Jesteś nieudacznikiem, nic ci w życiu nie wychodzi. To znaczy, że jesteś przeklęty, ponieważ łamiesz Boże przykazania, ponieważ nie słuchasz już głosu Pana i dlatego jesteś w takiej pozycji, jakiej jesteś. Tak było w Starym Przymierzu. I może jeszcze przeczytajmy ten fragment. To jest 5 Mojżeszowa, 30 rozdział, werset od 16 do 20. I co właśnie Bóg mówił w Starym Przymierzu w tym temacie właśnie uzdrowienia, błogosławieństwa, przekleństwa, że to jest właśnie warunkowe. I tu pisze tak. Gdyż ja nakazuję ci dzisiaj, abyś miłował Pana Boga twego, chodził Jego drogami, przestrzegał Jego przykazań, ustaw i praw, abyś żył i rozmnażał się, a Pan Bóg twój będzie ci błogosławił w ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść. Jeżeli zaś odwróci się twoje serce i nie będziesz słuchał, jeśli dasz się odwieść i będziesz oddawał pokłon innym bogom oraz im służył, to oznajmiam wam dzisiaj, że zginiecie i niedługie będą wasze dni na ziemi, do której przeprawia się przez Jordan, aby dojść do niej i objąć ją w posiadanie. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przez to życie, abyś żył, ty i twoje potomstwo. Miłując Pana Boga twego, słuchając Jego głosu i lgnąc do Niego, gdyż w tym jest twoje życie i przedłużenie twoich dni, abyś mieszkał na ziemi, którą Pan przysiągł dać twoim ojcom Abrahamowi, Izakowi i Jakubowi. I widzicie tutaj, jakie to jest warunkowe? Bardzo warunkowe. Jeżeli będziecie słuchać Jego głosu, Jego przykazań, jeżeli nie odejdziecie do innych bogów i tak dalej, tak? I Bóg mówi, stawiam tobie wybór, błogosławieństwo, przekleństwo, życie i śmierć. I twoje serce masz pilnować w tym, aby było wierne Bogu. Amen. I nikomu innemu, żadnym innym bóstwom. Amen. Wierne w słuchaniu Jego słowa, w wykonywaniu Jego słowa i Jego głosu. Amen. To wtedy będziesz błogosławiony, będziesz szczęśliwy, nie będziesz miał chorób i tak dalej, i tak dalej. Tak było w Starym Przymierzu. Zgodzicie się? Tak, tak było w Starym Przymierzu. Dobrze. No to teraz porozmawiajmy o tym, jak dzisiaj jest w Nowym Przymierzu. Jaka jest różnica? Po pierwsze, Nowe Przymierze jest lepsze z kilku powodów. I teraz wymienię te kilka powodów. Po pierwsze, poprzez jedną ofiarę Syna Bożego zostały przebaczone wszystkie grzechy świata. Amen. Jezus stał się barankiem Boży, który gładzi grzech świata. I Izraelita, Żyd, który zgrzeszył, tak, musiał złożyć ofiarę Bogu. Tak? Musiał odpowiednią ofiarę złożyć, pójść do kapłana, pójść do świątyni. I wiecie co? Ta ofiara go kosztowała. No bo to były jakieś zwierzę. To przedstawiała jakąś wartość pieniężną. No jeszcze musiał pójść do świątyni, tak, do kapłana, wiecie. Trochę czasu to wymagało, poświęcenia. I może trochę upokorzenia, tak, bo musiał wyznać ten grzech. W każdym razie tak było w czasach Starego Przymierza. No dzisiaj jak jest w czasach Nowego Przymierza? Oczywiście już ofiar nie składamy, już kapłaństwa nie ma na wzór tego, jakie było w czasach Mojżesza Lewickiego, ale to wszystko uległo zmianie, ponieważ kiedy się zmienia kapłaństwo, to i prawo się zmierza, przymierze się zmienia, te rzeczy się zmieniają. No jest nowe przymierze, to się zmienia. I teraz wiemy, że tym, kto nam przebacza grzechy i w jaki sposób się to dzieje, jest Bóg. I to ofiarą, którą jest, którą Bóg przyjmuje, to jest ofiara z Jego Syna. Co nas to kosztuje, żebyśmy my mogli mieć przebaczone grzechy? Ile musimy pieniędzy wydać? No Izraelita jakiś tam musiał wydać. Żyd musiał wydać jakieś pieniądze. A my jakie? Ile jest warte odpuszczenie grzechów? Jaką wartość? Ma wartość. Powiem wam. To jest nasze życie, poddanie Chrystusowi. Jeśli chcemy mieć przebaczone grzechy, to my musimy siebie oddać Chrystusowi. To jest ta cena, którą my płacimy. A teraz, a ile jest warte twoje życie? 100 zł, 200, milion? Jest, powiesz, bezcenne. Wieczne. Tak samo ofiara Chrystusa jest bezcenna. Ale żebyś mógł ją doświadczyć, ty musisz uczynić Chrystusa Panem swego życia. A to oznacza, że ty oddajesz się, poświęcasz się dla Jezusa, aby być Jego uczniem, Jego naśladowcą, Jego wyznawcą. Że On jest teraz dla ciebie idolem twojego życia, amen, mistrzem, Panem. I dopiero kiedy ty to robisz i masz tą świadomość i tą decyzję, to wtedy jest to miejsce upamiętania. Ale teraz krok drugi to jest krok wiary, że Jego ofiara na krzyżu, kiedy On umierał, kiedy krzyczał dokonało się, to cierpiał za wszystkie grzechy świata, wliczając również i ciebie. Czyli twoje wszystkie grzechy, te, które popełniłeś i jeszcze popełnisz. I kiedy ty zaczynasz to rozumieć i kiedy wyznajesz wiarę w Chrystusa i czynisz Go Panem swego życia, tak, to wtedy krew Chrystusa oczyszcza cię poprzez wiarę. Ale ta wiara poprzedzona jest aktem upamiętania i aktem właśnie upamiętania. Szedłeś złą drogą, szedłeś drogą na zatracenie, bez Boga, tak, bez Chrystusa. I nagle zostajesz skonfrontowany, że jesteś grzesznikiem, że idziesz na zatracenie. Potrzebujesz zmiany. Potrzebujesz odwrócić się ze swojego sposobu życia, myślenia, mówienia, postępowania i potrzebujesz uczyć się od Chrystusa. Amen? I to jest ten moment. Amen? I to jest ten moment, kiedy zaczynasz stawać się uczniem Chrystusa. Następna rzecz. Po drugie, w ofierze Chrystusa jest obiecane uzdrowienie, gdzie o tym czytamy. Chociażby w Mateusza 8. Zobaczmy. Mateusz 8, werset 17. I to jest fragment z Izajasza. I chcę podkreślić, że to jest fragment z Izajasza 53. Ale tutaj autor, Mateusz, on daje nam tutaj objawienie 8, 17, tak? I tu pisze tak, może od 16 wersetu, 8, 16. A gdy nastał wieczór, przywiedli do niego wielu opętanych, a on wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli. Aby się spełniło, co przepowiedziane przez Izajasza proroka mówiącego. On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. Widzicie tutaj, Mateusz cytuje to w tym kontekście, kiedy nastał wieczór, wielu chorych i opętanych, tych, którzy mieli złe duchy, przyprowadzani byli do Jezusa, a On ich uzdrawiał. Dlaczego? Aby się wypełniło. Tak? Czyli, ale co się wypełniło? Co przepowiedział prorok Izajasz? I kiedy czytamy tego proroka Izajasza, to widzimy, że to jest opis Chrystusa cierpiącego. Amen. Opis Chrystusa cierpiącego na krzyżu. I tam jest powiedziane, że to Bogu się upodobało utrapić go cierpienie i tak dalej, żeby on tą swoją duszę złożył w mękę, abyśmy w jego sińcach, w jego krwi byli uzdrowieni. Amen. I jeszcze zobaczcie, Chrystus jeszcze nie umarł, ale Mateusz już to odnosi, ten fakt, do Chrystusa. Tak? Jeszcze Chrystus nie umarł, ale on to odnosi. Jeszcze krew nie przelał, ale on już odnosi ten fragment. I tutaj jest, to są ludzie jacy, chorzy na różne schorzenia, różne choroby, będący pod wpływami złych mocy, tak, demonów. A on ich uzdrawia dlaczego? Bo się wypełnia to, co Izajasz przepowiedział. Amen. Także tu nie chodzi o jakieś uzdrowienie, wiecie, duchowe, odrodzenia duchowego i że nasz duch jest uzdrowiony. Rozumiecie? Tu chodziło o normalnych ludzi, o ich fizyczne uzdrowienie, nie jakieś tam duchowe, aczkolwiek duchowego też potrzebowali, no bo byli na przykład opętani, tak, pod wpływem złych duchów. Także ten fragment pokazuje to jasno, że z powodu śmierci Chrystusa jest nam darowane są grzechy i choroby i słabości nasze on poniósł na drzewo i na krzyż. I tutaj może jeszcze Piotra przeczytajmy, bo Piotr również odnosi się do tego fragmentu. Zobaczmy, 1 Piotra 2,24. Czyli również się odnosi do tego fragmentu z Izajasza. I on to pisze tak. Może od 23:2, 23:24. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądził. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarszym grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły nas. I tu później jest powiedziane, byliście bowiem zbłąkani jak owca, a teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. No i niektórzy komentatorzy Biblii mówią, że tu nie chodzi o uzdrowienie fizyczne, tylko duchowe, że się nawracamy. Nie? No ale czytając Mateusza, czytając nawet, mówię tutaj, Piotra, gdy się odnoszą do tego fragmentu Izajasza 53, no to nie jest stawianie sprawy jasno, to jest takie, wiecie, no, przeduchawianie i tak dalej. I tym bardziej, że wiemy, że później będziemy o tym mówić, że co jak co, ale Piotr miał wiarę w Boże uzdrowienie. Amen. Na podstawie właśnie ofiary Chrystusa. Po trzecie, ofiara Chrystusa uwalnia nas od przekleństwa. I to jest ten Galacjan 3,13 może. Spójrzmy sobie na to, to pisze apostoł Paweł. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano przeklęty, który zawisł na drzewie. I to jest piąta Mojżeszowa właśnie, chyba 28 rozdział. I tam jest cała lista przekleństw. I tam począwszy od niepłodności, poprzez bycie niewolnikiem, poprzez choroby, na przykład takie choroby wymienione jak, że będziesz miał wrzody na odbytach. No tak, tam jest masa takich rzeczy wymienionych. I wiecie, i tam jest masa różnych chorób też wymienionych. I Jezus, kiedy umierał na krzyżu, on skończył to, on zakończył, on jakby to unicestwił, amen, że teraz już nie spadnie na nas przekleństwo zakonu, czyli Już teraz nie żyjemy pod starym przymierzem, bo jakbyśmy żyli i byśmy coś uchybili, no to wtedy to na nas przychodzi, tak? Ale my już teraz żyjemy pod nowym przymierzem, amen? To już jakby nas nie dotknie, ale to też jest warunkowe, tak? Jeżeli staliśmy się uczniami Chrystusa, amen? Jeżeli jesteśmy Jego uczniami, jeżeli za Nim podążamy, wyznajemy wiarę w Niego. Także jeżeli chodzi o to właśnie, to po trzecie, czyli jaka jest różnica pomiędzy starym a nowym przymierzem. Po czwarte, szatan został osądzony, została mu odebrana władza, aby ciemiężyć dzieci Boże. I to można przeczytać w liście do Hebrajczyków 2,14, może przeczytajmy. 2,14 Hebrajczyków, drugi rozdział. Skoro zaś dzieci miały udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Bo przecież umiłuje się on nie za aniołami, lecz umiłuje się za potomstwem Abrahama. Czyli my jesteśmy tym potomstwem Abrahama, ludzie wiary, którzy wierzą w Chrystusa, amen, bo oddali mu się. I jeszcze może Dzieje Apostolskie 26:18, jakbyśmy tu, Czarek mi szybko wyświetlił, 26:18, Dzieje Apostolskie. I tu pisze, aby otworzyć ich oczy i odwrócić od ciemności do światłości, od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudział z uświęconymi. Wszyscy ludzie, czy mi się to podoba, czy nie, jeśli nie dostąpili odpuszczenia grzechów, to są pod władzą szatana. A jak już dostąpili odpuszczenia grzechów, to wchodzą do współudziału, do współdziedzictwa ze wszystkimi świętymi. Jakie to jest to współdziedzictwo? To są wszystkie obietnice Boże. Ile ich było? W Chrystusie znalazły swoje tak. Rozumiecie? Wszystkie. Ale to jest warunkowe. Jeżeli wchodzisz do odpuszczenia grzechów przez wiarę, to wtedy masz współudział z uświęconymi. To jest bardzo ważne. Jeżeli nie wszedłeś do odpuszczenia grzechów, no to jesteś w miejscu władzy szatana, władzy ciemności. A ktoś powie, ale ja tego nie czuję. Nieważne, co ty czujesz, co nie. Tak Bóg ocenia ludzkość. I może jeszcze jeden fragment. List Piotra, zobaczcie. 5:18-20. Może Czarek, tak? Puścisz to? 1 Jana, 5 rozdział od 18 do 20 wersetu. Jest. Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go, i zły nie może go tknąć. My wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złem. Kto jest z Boga? Ten, kto się narodził z Boga. Jeżeli kto nie narodził się z Boga, to jest pogrążony w złem. Jest pogrążony pod wpływem szatana. I ktoś powie, no a ty nie ważne, czujesz, nie czujesz, no ale tak Bóg ocenia ludzkość. Amen? Dokładnie. Wiara to nie jest uczucie. To jest decyzja woli człowieka, aby się zgodzić z Bogiem i przyjąć Jego warunki. Amen? Czyli kto się narodził z Boga, nie grzeszy. No ale czy czasami grzeszymy? No tak. No ale to nie my grzeszymy, jak to pisze Paweł, bo nasz wewnętrzny człowiek, on nie chce grzeszyć, tylko jeszcze ta stara natura, bo ten duchowy człowiek, on nie grzeszy, bo posiew Boży jest w nim. Bo Biblia mówi, że mamy w sobie nowego człowieka i starego człowieka. Możemy żyć na sposób nowego człowieka, tego duchowego, który nie grzeszy i diabeł nie może go tknąć. Nie może tknąć diabeł twojego nowego człowieka. On może tknąć twojego starego człowieka, twojego duszewnego człowieka, twojego ciała, ale nie twojego ducha. Jest tylko jeden taki moment, ale teraz o tym nie będę mówił. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu i wtedy jest ten moment, gdzie diabeł może dotknąć ducha człowieka, ale to ja teraz nie będę o tym mówił. Ale w każdym bądź razie widzimy, że jeżeli jesteś na nowo narodzony, to po pierwsze człowiek na nowo narodzony nie grzeszy. Nie grzeszy. Grzech, inaczej nieprawość, nieposłuszeństwo wobec Boga. I te przykazania, dwa główne, które opierają się, na których opiera się zakon, tak, i prorocy, to jest, że będziesz miłował Pana Boga z całego serca, z całej myśli swojej, z całej duszy swojej itd., itd. i bliźniego swego, jak i siebie samego, tak? I to jest grzeszna natura człowieka, że człowiek, ponieważ jest skażony, nie jest w stanie kochać Boga z całego serca, z całej myśli, z całej duszy, ani bliźniego. Tak? I wszyscy ludzie, którzy się rodzą w rodzie Adama, nie przyjęli Chrystusa, mają niemożność wypełnić Bożego przykazania, miłować Pana Boga z całego serca, z całej siły i tak dalej, i miłować bliźniego. Ale każdy, kto się narodzi z Boga, staje się dzieckiem Bożym, ma w sobie ten potencjał. I czasami, jak nieraz słyszę, jak wy, chrześcijanie, moi bracia i siostry, mówicie, że nie macie miłości, to mnie to burzy. Bo ty w tym momencie podważasz dzieło Boże. Bo jeżeli jesteś zrodzony z Boga, to nie grzeszysz. I masz w sobie naturę Mesjasza, który kocha Boga i kocha człowieka. Amen. Nie mów takich rzeczy, bo w tym momencie ty obrażasz Boga. Bo kwestionujesz Boże dzieło zbawienia. Bo dzieło zbawienia nie obejmuje tylko tego, kim jest Chrystus i co On zrobił dla ciebie, ale obejmuje ludzi wierzących, kim my, jako Jego wyznawcy, jesteśmy w Chrystusie. Amen? Jako nowe stworzenia, jako dzieci Boże. Pokazuje również naszą pozycję. Rozumiecie? Nasz współudział z uświęconymi. Jeżeli ty mówisz, bracie i siostro, że ty nie masz miłości, albo że ty nie kochasz Boga i tak dalej, tak, twój cielesny człowiek taki jest. Zaniedbałeś duchowego człowieka, nakarmiłeś się rzeczami tego świata i twój umysł i tak dalej i jesteś w takim stanie, ale obudź swojego ducha i zobaczysz, że jest inaczej. Musisz pokutować i nawrócić się. Bo jeżeli żyjesz w tego typu uczuciach, a jesteś dzieckiem Bożym, bo narodziłeś się na nowo, a masz uczucia, że nie kochasz Boga i ludzi i żyjesz w grzechu, to oznacza, że żyjesz w ciemności, że żyjesz według starego życia, według starego człowieka i twój wewnętrzny człowiek jest wygaszony. Ale nie mów takich głupot, że ty nie możesz nie żyć w grzechu. Że ty nie możesz kochać Boga, że ty nie możesz kochać bliźniego. Bo w tym momencie jesteś kłamcą wobec Boga, wobec Jego dzieła. Bo jesteś stworzony do dobrych uczynków w Chrystusie Jezusie. I to jest Jego dzieło, nie twoje. Nie kwestionuj Bożego dzieła. Nie bądź hipokrytą i nie mów, nie, nie, ja nie grzeszę, a grzeszysz. Tylko upamiętaj się. Ale nie bądź człowiekiem niewiary, mówiąc, że ja nie mam miłości. No ja już jestem grzesznikiem i ja muszę tak żyć, bo ojciec mój był pijak, to ja muszę być pijak. Bo dziadek był pijak, to ja muszę być pijak. Bo i tak dalej, i tak dalej. Rozumiecie? Nie mówcie takich rzeczy. Bo jesteś wykupiony drogocenną krwią Chrystusa z marnego postępowania, pisze Piotr, postępowania waszych ojców. Drogocenną krwią jesteś wykupiony. I Piotr mówi, i dlatego bądźcie świętymi, bo jesteście wykupieni. Może twój ojciec, może twoja matka, może ktoś tam, twój wujek, dziadek był człowiekiem nieprawym, żył w grzechu, w, nie wiem, w cudzołóstwie, w alkoholizmie, narkotykach, a ty się nawracasz i mówisz, no bo mój ojciec takim. No i co z tego? Ale teraz spójrz na Ojca Niebiańskiego. Żeś wykupiony drogocenną krwią Chrystusa. Jesteś odcięty od przekleństwa i spuścizny swoich ojców, dziadków, pradziadków. Bo przekleństwo Boże, jak czytamy zakon, do trzeciego i czwartego pokolenia nawet było. Tak? Ale jesteś odcięty od tego przekleństwa. I kiedy ty identyfikujesz się ze starymi rzeczami, no to znaczy, że chcesz być w tym dziedzictwie cielesnym. A w jakim chcesz być? Duchowym czy cielesnym? Od ciebie zależy. W jakim dziedzictwie chcesz być? Jak chcesz być w dziedzictwie duchowym, to przez wiarę tam wchodzisz. A jak chcesz być w dziedzictwie cielesnym, to również przez wyznanie swojej wiary też tam będziesz. Zobaczcie, służba Jezusa opierała się w Izraelu na czym? Na nauczaniu. Na tym, że wypędzał demony. Uzdrawiał chorych. Odpuszczał grzechy. Tak? Czynił cuda. To była służba Pana Jezusa Chrystusa. I kiedy Chrystus zmartwychwstał, to czy jego poselstwo się zmieniło? Kiedy Jezus, na przykład, znamy to z Ewangelii, jak rozsyła swoich uczniów, jeszcze zobaczcie, oni nie doświadczyli odrodzenia duchowego. Oni jeszcze nie doświadczyli napełnienia Duchem Świętym. Jeszcze nie przyjęli chrztu wodnego. Przyjęli chrzest wodny, ale ten do upamiętania, poprzez Jana. Ale nie przyjęli tego chrztu wodnego, tak, na świadectwo bycie uczniem Chrystusa. Ten, co Jezus nakazał po zmartwychwstaniu. Jeszcze tego chrztu nie przyjęli, bo Jezus po zmartwychwstaniu nakazał im chrzest. Nie otrzymali Ducha Świętego. A mimo to Jezus ich wysłał, aby oni uzdrawiali ludzi, aby wypędzali demony. Ale co oni, jakie mieli poselstwo, co oni mieli mówić do ludzi? Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii i imię Jezusa wzywali. Nawoływali do upamiętania, że jeżeli się upamiętacie i uwierzycie w Jezusa, że On jest tym Mesjaszem przesłanym przez Boga, to doświadczycie, czy to przebaczenia grzechów, czy uzdrowienia, doświadczycie działania Boga. Ale powtarzam, oni nie byli narodzeni na nowo. Wśród nich był Judasz. Kłócili się między sobą, kto będzie z nich największy w królestwie. Byli naprawdę cieleśni. A mimo to, czy 12, czy 70, przyszli i zdziwieni mówią, Panie, w Twoim imieniu demony nam się podległe, uzdrowienia widzieliśmy. Czy z powodu ich pobożności? Oni byli naprawdę niedoskonali. Tam Judasz był. Dlaczego się działy te rzeczy? Jeszcze Ducha Świętego nie doświadczali. Tak jak później to miało miejsce w dniu Pięćdziesiątnicy. Ponieważ byli posłuszni Chrystusowi, to jest po pierwsze, znali poselstwo, po drugie, po trzecie wzywali imię Jezusa. I to były tylko te rzeczy. I jak ktoś to usłyszał, to doświadczył, czy to przebaczenie grzechów, czy uzdrowienie. I to było tyle w tym temacie. Nie mieli cudotwórczych mocy w rękach. Wiecie, a wielu chrześcijan jeździ od konferencji na konferencję, dlatego że, bo tam wielki człowiek Boży, mąż Boży, ja wierzę w mężów Bożych, ja wierzę w ewangelistów, apostołów i tak dalej. Ale nie mogę zrozumieć naszej naiwności chrześcijańskiej, że my musimy koniecznie jeździć na konferencję jakieś tam, bo tam wspaniały człowiek Boży, którego Bóg używa i przez niego Bóg uzdrowienia się dzieją. I ty aż musisz jechać tam. Ty możesz doświadczyć tego sam, w swoim domu. Możesz doświadczyć tego tutaj. Nie musisz koniecznie jechać gdzieś tam. Ale ja nie, jeszcze raz wam powtarzam, ja nie neguję mężów Bożych dzisiaj. Ale jeżeli my chcemy latać za ludźmi, za czymś namaszczeniem, a nie rozumiemy, że namaszczenie takie same Chrystusa jest w nas, nie mniejsze, nie większe, do tych samych rzeczy, abyśmy mogli doświadczać uzdrowienia, wypędzania demonów i uzdrowienia chorych przez to naszą prostą wiarę. I nie musimy koniecznie gdzieś tam jeździć. Chociaż mówię, ja tego nie neguję. Ale na pewno kluczem jest to nasze upamiętanie i nasza wiara, znajomość poselstwa i wzywanie imienia Jezusa i bycia wiernym. Bycia wiernym do końca. Zobaczcie, może jeszcze jeden fragment. Kiedy Piotr uzdrawia chromego, który siedzi tam przy świątyni, i kiedy go uzdrawia i wielkie zamieszanie powstaje, to są Dzieje Apostolskie, znamy ten fragment, to w Dziejach Apostolskich od trzeci rozdział, od 12 do 16. I dziwią się ludzie, że on został uzdrowiony, a Piotr wtedy wstaje i mówi do tych ludzi, tak, niech wam będzie wiadomo, że to nie z powodu mojej pobożności. Stało się, że ten człowiek teraz, on jest zdrowy i chodzi pomiędzy wami, ale z powodu jego wiary w imię tego, które ja głosiłem. Piotr mówi, nie z powodu mojej pobożności. Nie z powodu, że ja jestem papieżem, ale z powodu jego wiary w imię tego, którego ja mu głosiłem, czyli w imię Jezusa. I ten człowiek, on miał swoją osobistą wiarę w Jezusa, żeby przyjąć bezpośrednio od Jezusa, a nie od Piotra, apostoła, i namaszczonego, i papieża, cudownego, namaszczonego, tak, że cień uzdrawiał, bo on jeszcze tego nie widział, ale on zaufał, że ten Mesjasz, Jezus, jest w stanie dać mu zdrowie. On chwycił się Chrystusa. A często my, jako chrześcijanie, zamiast patrzeć na Chrystusa, to patrzymy się na ludzi, których Bóg używa. Ja ich nie neguję. Ale myślę, że popełniamy błąd, kiedy chcemy przyjmować uzdrowienie poprzez Bożego sługę, a nie rozumiemy, że to jest poprzez naszą wiarę w imię tego, który za nas cierpiał. I że w tym imieniu jest deponowana wszelka władza, moc na niebie i na ziemi. I że w tym imieniu jest uzdrowienie i przebaczenie grzechów. Amen. A my często zapominamy o tym i chcemy po prostu, bo to taki wielki namaszczony, on mi się o mnie dotknie, pomodli. I wielu z was może być rozczarowanych. Dlaczego? Bo nie patrzycie na Chrystusa. Bo patrzycie na naczynie Boże. A trzeba patrzeć na Chrystusa. Amen. Twojego osobistego Zbawcę. I to jest klucz. I jeszcze tak podsumowując to wszystko, to chcę powiedzieć, że poznanie dzieła zbawienia w ofierze Jezusa dla apostołów i uczniów opierało się na tych podstawowych faktach. Po pierwsze, przebaczenie grzechów, które jest początkiem do współudziału z uświęconymi. Uzdrowienie chorych i co? I władzę nad złymi duchami. I powiem wam, że ta prawda była tak zakorzeniona nie tylko w apostołach, ale i w uczniach Jezusa pierwszego wieku, że oni to tak to rozumieli i z taką prostotą głosili i z takim przekonaniem, a Duch Święty potwierdzał to, w co oni wierzyli. I nie byli to jacyś nadludzie, wiecie, bo oni tam się długo modlili, pościli. Oczywiście te praktyki były. Albo że oni byli tacy cudowni, że wiecie, nie mieli wad, bo też jak czytamy Dzieje Apostolskie, to się nawet wspierali apostołowie między sobą. Ale znali Chrystusa, znali poselstwo. rozumieli dzieło zbawienia. Amen. I wiedzieli, że jeżeli doprowadzisz człowieka do upamiętania i odpuszczenia grzechów, to może on doświadczyć uzdrowienia. I powiem wam tak, że widzę często tak, że my chrześcijanie czasami dajemy ciała w tym temacie, bo najpierw chcemy się modlić o ludzi uzdrowienie, a oni w ogóle nie pokutują. Oni w ogóle nie są w miejscu odpuszczenia grzechów. Czasami są wyjątki. Czasami. Ale generalnie, to powiem wam tak, że najpierw jest doprowadzanie człowieka do upamiętania i odpuszczenia grzechów, a później dopiero prowadzenie go do dalszego dziedzictwa. Mówię, czasami są wyjątki. Czasami. Ale generalnie, jak spojrzycie na Ewangelię, to najpierw było wzywanie do upamiętania i do wiary. A później było modlitwa, czy uzdrowienie, czy wypędzanie demonów. I myślę, że czasami właśnie zapominamy o tym i no, w takiej swojej, powiedzmy, gorliwości chrześcijańskiej chcemy się modlić o ludzi, kładziemy na nich ręce, ale nie ma w nich upamiętania. I wtedy możemy mieć frustrację. Dzisiaj Bóg nie działa. On działa. Tylko On na swoich zasadach działa. Zrozumcie to. Bóg działa na swoich zasadach. Najpierw jest upamiętanie. Później jest wiara. Później jest właśnie dalsze rzeczy z tego wynikają. Rozumiecie, o czym ja mówię? Amen. Taka jest Boża kolejność. Tak samo chcecie się modlić o kogoś o chrzest w Duchu Świętym, a on się nie chce jeszcze ochrzcić w wodzie, a on jeszcze nie chce pewnych spraw załatwić, no to po co się modlić o kogoś o chrzest w Duchu Świętym? No pytam się, po co? Bo on wyznał wiarę? Ale może on jeszcze żyje w związku z jakąś dziewczyną na przykład. Bo widziałem takie przypadki. Jest jakiś tam człowiek, no tam młodzi, mu głoszą Ewangelię, no tu przyjmuj Jezusa, no, no to już modlimy się o chrzest w Duchu Świętym. A on jeszcze, kurczę, jeszcze chodzi se, wiecie, do pubu, pali, pije, cudzołoży, ale już o Duchu Świętym mu się mówi. Po co? Rozumiecie? Po co? To nie jest ta droga. To nie jest droga uczniów. Amen? Ewangelia jest prosta. Mamy czynić uczniów. Najpierw jest upamiętanie. I to jest podstawa. Amen? Najpierw ludzi doprowadzamy do upamiętania, odpuszczenia grzechów. Mówimy konkretnie, co to znaczy się upamiętać. Z czego? No, ze wszystkiego. Ze wszystkiego. Z czego potrzebujesz, nie? Także tyle się chciałem z wami podzielić, odświeżyć wam pewne rzeczy. Myślę, że dobrze, że sobie odświeżymy te rzeczy. A teraz możemy się modlić o nasze uzdrowienie. Amen. I o uzdrowienia innych ludzi. Amen. Jeżeli to rozumiemy, to możemy się o to modlić. Dobrze. Ojcze, ja ci dziękuję w imieniu Jezusa Chrystusa za moich braci i siostry i za każdą osobę, która tutaj dzisiaj jest. I proszę cię, Panie, abyś utwierdził w nas świadectwo Ewangelii. Abyśmy rozumieli i wiedzieli, jaka jest Twoja wola odnośnie naszego życia, odnośnie, Panie, życia innych, z którymi mamy kontakt, jak z nimi rozmawiać, jak im głosić Ewangelię, jak być, Panie, prawdziwie Twoim uczniem i jak innych wprowadzać do uczniostwa. Ucz nas, Ojcze, tego przez Ducha Świętego, abyśmy znali poselstwo, Panie, abyśmy zrozumieli dzieło zbawienne krzyża i umieli czerpać, Panie, z tego dzieła. Umieli czerpać łaskę za łaską. W imieniu Jezusa Chrystusa ja błogosławię moich braci i siostry i zapieczętuj, Panie, te słowa w ich sercach. Amen. Amen.